9 po 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorzy Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak się zafachałem, bo alfabetycznie chciałem, więc musiałem.
No i udało ci się.
Udało ci się, brawo.
Ale nie bez chwili namysłu. To teraz nie będzie alfabetycznie, teraz zacznijmy od tego, co bliższe, a i o czym także Agnieszka Michałowicz rozmawiała z marszałkiem Strukiem. Proces w Operze. Marszałek powiedział, że to jest najgorszy moment na protestowanie, no bo z jednej strony, prawda, odchodzi dyrektor Weiss, a z drugiej strony jeszcze nowy dyrektor, pan Kunc, nie objął sterów, a więc tak naprawdę to czekam na wasze opinie. Może Mieczysław, jako człowiek kultury ogólnie znany, wiluje go na premierach w Operze zawsze.
No, ja próbuję śledzić historię tego protestu w Operze.
Mało zarabiają, tak mówią.
Oczywiście mało zarabiają. Wszyscy w tej branży kulturalnej, jeszcze finansowanej przez państwo czy samorządy, wszyscy zarabiamy strasznie małe pieniądze.
Mimo tego, że Opera ma największą dotację, jak mówił pan marszałek, 16 milionów.
To prawda. Nie wiem tylko, czy Teatr Szekspirowski nie ma większej. Jest no, zawsze przykra sprawa, kiedy pracownicy teatrów strajkują, czy są zmuszani do tego, żeby zastrajkować albo zaprotestować przeciwko niskim płacom, ale z drugiej strony no, koledzy z opery, z orkiestry, z baletu trochę sami sobie są winni, bo proszę zauważyć, na terenie tego zakładu pracy istnieje w tej chwili istnieją cztery związki zawodowe. Piąty powstaje. Związek zawodowy Solidarność do tej pory najpoważniejszy ulega degradacji, bo parę osób, czy nawet kilkanaście osób, nie wiem tego dokładnie, odchodzi z tego związku. Te wszystkie związki, każdy ciągnie w swoją stronę. Pracownicy opery, ja rozumiem, to są bardzo różne zawody, bo trudno porównać pracę, na przykład muzyka w orkiestrze, baletmistrza czy tenora wśród solistów, bo to są bardzo różne zawody. Ale jednak mimo wszystko, gdyby kolegom w operze udało się w jakiś sposób dogadać najpierw między sobą, to byliby dużo bardziej taką siłą rozpoznawalną dla czy władz województwa, czy dyrekcji teatru. No, ja bardzo cierpię nad tym, że jest taki problem w operze, no, ale najbardziej właśnie z tego powodu, że są takie podziały tam.
Cóż, no, ja też staram się śledzić i tak śledząc, wydaje mi się, że sprawa jest bardzo złożona. Może zacznijmy od tych płac. No, jak podała, zdaje się, dwa dni temu przewodnicząca zakładowej Solidarności, w porywach czy przy dobrych wiatrach pracownik opery zarobi około 2000 zł miesięcznie na rękę. No to rzeczywiście są to kwoty dla ludzi. Mówimy tutaj głównie, tak myślę, o artystach, którzy jednak przez szereg lat poświęcali pewnie mnóstwo czasu, wysiłku na to, żeby doprowadzić się do tych wysokich umiejętności, jakie posiadają, i później zarobki w granicach 2000 to jest zdecydowanie za mało. I w tym kontekście to, co dzisiaj usłyszeliśmy w rozmowie kontrolowanej, nie wiem, panowie, czy to słyszeliście, wydaje mi się, że tam padło z ust marszałka słowo absurdalny postulat i absurdalny protest. Nie wiem, czy...
Zajrzałem panu marszałkowi w te kwity, które on miał ze sobą, i tam ta pensja, o której była mowa, wynosiła ponad 3000. Fakt, że brutto, ale to było 3300 zł.
Ja powołuję się na
bez spektakli, czyli opcja zerowa.
Ja powołuję się na to, co usłyszałem od... co wszyscy mogliśmy przeczytać w tym oświadczeniu przewodniczącej Zakładowej Solidarności. No więc ja tylko się na to powołuję. No i teraz rzeczywiście jest pewien pad. Czy to jest dobry czas? No z jednej strony nie, faktycznie, bo jest zmiana na stanowisku dyrektora, która nastąpi dopiero we wrześniu. Natomiast z tego, co wiem, no ten spór i te postulaty o te 200 zł podwyżki, to już nie jest kwestia najbliższego, nie wiem, poprzedniego tygodnia czy dwóch tygodni, tylko kwestia chyba roku. Z tego, co mogliśmy wyczytać, znaczy te domagania się tych podwyżek, to już jest dłuższy okres czasu. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście w tym roku budżetowym, no to otrzymanie tej podwyżki wiązałoby się z uszczupleniem spektakli w stosunku do poprzedniego roku 79.
Teatr przez pół sezonu nie grał.
No więc właśnie, miałoby być 39 spektakli, w zeszłym roku 79, tak przynajmniej podaje Urząd Marszałkowski, więc wydaje się, że rozwiązanie tej sytuacji na korzyść podwyższenia właśnie płac, no wydaje się to niemożliwe w obecnej sytuacji. Jest to trudna sytuacja.
Rozmierzenie, o którejś mówisz, o której mówisz, Janku, i której wspomniał Tomek, to wynika z tego, że te 2000, o których wspomniałeś, na którym powołują się protestujący, jest to tak zwana opcja zero. To znaczy, że to jest goła pensja bez spektakli.
Tylko właśnie bo o tym się często nie mówi, tak. Ale ona obejmuje przecież to, że na próby dwa razy dziennie trzeba przychodzić, bo to jest tak, że można siedzieć w domu i ma się za gotowość do wyjścia podczas spektaklu.
Natomiast to, co ty, Tomku, mówisz, czyli ta opcja, że są średnia płaca, to jest około 3000, a tam słyszałem w tej rozmowie kontrolowanej, marszałek wspominał o płaca 4, 5 do 7 tysięcy dla solisty. Jest opcja wprowadzenia opcji 1, to znaczy, że w ramach pensum, tak zwanego, nazwijmy to umownie, bo to będzie dla każdego rozumiałe.
Dostaniecie 200 zł więcej, ale za spektakl jeden wam nie zapłacimy.
Dokładnie.
Tak to rozumiem, na swój chłopski rozum.
I tak to rozumiem. I tutaj jak gdyby widzę oczywiście, to jest bardzo schemat uproszczony, ale ja widzę w tej sytuacji, tutaj widzę wyjście. Inny problem, jaki ja widzę, szeroki problem. To jest problem, że Trójmiasto, ja pomijam Gdańsk, ma stosunkowo jak na dużą aglomerację, łącznie z Rumią, z Małym Trójmiastem, to jest około miliona ludzi. Mamy bardzo niedużo placówek kulturalnych. Naprawdę jesteśmy taką, może powiedzieć, no ile teatrów mamy? Mamy Teatr Wybrzeże, Teatr Muzyczny, mamy Teatr Szekspirowski, który jest teatrem
impresaryjnym.
I jeszcze
Teatr Muzyczny mamy.
Nie mamy aż tak dużo w porównaniu do innych, do Wrocławia. I problem zmniejszenia ilości spektaklów to jest cios w kulturę, w życie kulturalne Trójmiasta, Pomorza.
Maciej, widzi problem? Uwagę... Ja teraz widzę, przepraszam, ale widzę podważny problem. Musimy zrobić krótką przerwę już zdecydowanie. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz, któremu przerwałem brutalnie.
No tak, mamy przykład bardzo dobry teatru muzycznego w Gdyni. To jest większa scena, przebudowany.
Dopóki scena nie była większa, też trzeba było dopłacać do spektakli, pamiętajmy.
Była dyskusja, przez wiele lat toczyła się o tym, żeby wybudować nową operę. Były nawet pomysły na lokalizację, na przykład na Wyspie Spiszów, żeby zbudować operę z prawdziwego zdarzenia, ale ponieważ już tyle inwestycji okołokulturalnych, mam tu na myśli Teatr Szekspirowski, Muzeum II Wojny Światowej, które Europejski Centrum Solidarności, że budżet by tego nie wytrzymał. Także koncepcja budowy nowej opery upadła, a ta jest stara, słuchajcie, to jest stara sala o niewielkich możliwościach, no żadnych możliwości
rozbudowy.
Mimo remontu
tramwaj dalej słychać na zakręcie.
No tramwaj słychać, tak jak nie Delfin. Oj,
słychać
Boliwie.
Bardzo.
No.
Ja chciałem wrócić tutaj do tego, o czym Maciek wspomniał, a mianowicie do tej, jak Maciek powiedział, opcji zero. Otóż za moich dawnych czasów, kiedy jeszcze pracowałem jako aktor i reżyser w teatrze, był bardzo dobry przepis, zwyczaj, przepisy dotyczące opłacania artystów teatralnych. Były to tak zwane normy. Co roku odbywają się rozmowy sezonowe przed otwarciem nowego sezonu, gdzie dyrektor teatru i aktor, artysta tego teatru, ustalają między sobą, jaka będzie forma płatności w najbliższym sezonie. Im młodszy aktor, im mniejsze doświadczenie, tym ta norma była wyższa, czyli musiał za swoją pensję zagrać więcej spektakli. Im bardziej znaczący aktor, im większa popularność aktora, jego zdolności i tak dalej, tym ta norma była niższa. Czyli za każdy spektakl zagrany ponad swoją normę, dostawało się dodatkowe pieniądze. Był to znakomity system, który przez całe dziesięciolecie, bo to chyba jeszcze od czasów przedwojennych się sprawdzał. Nie wiem, jak w tej chwili jest w teatrach, ale podejrzewam, że tego systemu nie ma i odgórnie pensje są ustalane przez dyrektora co sezon, czy co jakiś czas w rozmowach ze związkami zawodowymi, a nie z konkretnym artystą.
Nasi słuchacze, zawsze jest i będzie najgorszy moment na podwyżki. Nowy dyrektor będzie za pół roku, a nie wkrótce. Chodzi o przeciąganie w czasie. Później będzie, żeby nowemu dyrektorowi dać czas na rozeznanie. A uszczuplanie spektakli chodzi o zwiększenie pieniędzy dla opery, a nie o przejedzenie środków obecnych. Tutaj słyszymy o tym, że przy tej jakby pojemności sali opery no nie ma możliwości, żeby spektakle na siebie zarabiały, więc do każdego spektaklu trzeba zapłacić. Więc tutaj sobie myślę tak, że z jednej strony to też słyszę, czegoś nie rozumiem, bo padło, że opera chciałaby grać mniej. Marszałek mówi, że nie może grać tak mało. No ale skoro do każdego spektaklu dopłacamy, to im mniej będą grali, tym mniej musimy dopłacać, a im więcej będą grali, do czego chcemy ich zmusić, tym więcej musimy dopłacać, a skąd?
No absurdem byłoby, gdyby w ogóle nie grali, wtedy by się w ogóle nie dopłacali.
To jest znany przypadek z paragrafu 22, gdzie ojciec majora dorobił się na nieuprawianiu bawełny. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, państwo nie wiem, czy pamiętają, że rząd amerykański płacił, ponieważ była nadprodukcja bawełny, za nieuprawianie bawełny, a za te pieniądze z nieuprawiania bawełny ojciec wspomnianego dokupował ziemi, na której nie uprawiał bawełny, w związku z czym dostawał jeszcze większe dopłaty.
No ale to jest o czym ja zacząłem mówić, że jeżeli do takiej sytuacji miałoby dojść, czyli do przestania działalności, oczywiście to jest bardzo stary, czarny scenariusz działalności opery, no to jest bardzo mocny cios w kulturę Pomorza. No, który jeszcze raz podkreślam, nie mamy tak dużo, są sale koncertowe, ale dalej mam wrażenie, że tego jest w porównaniu do chociażby do Wrocławia. Jest o wiele mniej niż...
A wytłumacz w takim razie taki fenomen, że przyjeżdżają do nas i grają najczęściej na Łowiance, rozmaite wędrowne, że tak powiem, trupy aktorów i wystawiają operetki. Się okazuje, że ludzie pomimo znacznie droższych biletów niż do Państwowej Opery Bałtyckiej walą drzwiami i oknami. No to tutaj jest... był to uznawane za taki repertuar... No...
To jest być może, związane z tym, o czym mówił Marek Weiss, który mówił, że jego ideą było stworzenie takiego elitarnego teatru operowego na bardzo wysokim poziomie, z bardzo takim na wysokim poziomie repertuarem, ale okazało się, to są słowa Marka Weissa, że publiczność być może tego nie powiedział dokładnie tak, ale to jakby gdzieś z tyłu głowy mamy, że publiczność gdańska czego innego oczekuje. Jak to powiedział Marek Weiss, repertuaru ludycznego, żeby się zabawić, posłuchać, pośmiać, a nie ten elitarny, na wysokim poziomie artystyczny teatr.
I zwróć uwagę właśnie, że w tych wędrownych trupach, mam to na myśli tak zwane, jak powiedziałeś, ty, Tomku, wędrowne
trupy. Tak zażartowałem
oczywiście. Tak, to największym powodzeniem, jeśli chodzi o spektakle teatralne, cieszą się komedie, czyli ten taki repertuar luźny, a drugim magnesem, który przyciąga widzów, są nazwiska. Nazwiska aktorów, którzy mówią o spektaklach teatralnych, które w tych spektaklach występują. I warto było też pomyśleć na to szczerze, że mamy tych parę nazwisk znanych postaci rozpoznawalnych w świecie teatru, filmu.
Tylko wiecie co?
Warto było, żeby tych nazwisk było jeszcze więcej.
Tylko wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj zaczęliśmy nowy wątek troszeczkę, niejako na poboczu tej sprawy dotyczącej podwyżki. Bo
ale ja myślę, że to się mimo wszystko łączy.
Ja właśnie, poniekąd być może, ale jednak tu bym obronił tej swojej tezy, że jednak czym innym jest rozmowa na temat tego, ile osób chodzi do opery, co jest wystawiane w operze, a czym innym jednak jest podwyżka płac dla artystów, bo jak sądzę i tak z tych wypowiedzi też wnioskuję protestujących, mówią, przecież nam też zależy na tym, żeby opera się rozwijała, żeby były wystawiane dobre sztuki i żebyśmy mieli w czym grać i żeby tych sztuk było dużo, jednocześnie po prostu chcemy więcej zarabiać. I teraz tutaj, tak jak powiedziałem na początku, jest to pewna patowa sytuacja, która wydaje się, że w tym roku budżetowym nie zostanie rozwiązana, o czym już mówiliśmy, natomiast na przyszły rok wydaje się, że mimo tych, nie wiem, mimo tych dopłat, o których Tomek mówi, które trzeba łożyć na operę, no to jednak trzeba coś z tymi płacami, wydaje się, zrobić. O ile...
mamy kilka pomysłów. Opcja jeden, czyli wpisanie w pensum tak zwane, bo to będzie bardziej zrozumiałe, jednego spektaklu.
Pomysł, tak.
To, co mówił na przykład Mietek, wrócić do starej tradycji właśnie ustalania indywidualnych kontraktów, wynagrodzeń dla każdego artysty, w zależności od jego roli w danej i stażu i na przykład to, co ja mówiłem o marce, o renomie danego artysty. I to jest kwestia kompromisu. No, trzeba dążyć do kompromisu, no innego wyjścia nie ma, bo no, nie fajnie by było, jakby nie było opery w Gdańsku. Albo by strajk, bo przychodzą, no tak, na przykład, przychodzą widzowie, nie ma spektaklu, bo strajk.
No tak, tylko nazywanie strajku absurdalnym wydaje mi się, że nie jest kompromisowym krokiem. To znaczy, bo jeśli ktoś się decyduje
nie,
na głodówkę...
Nie, mówimy, że strajk jest absurdalny, absolutnie.
My nie, no, ale z tego, co pamiętam, padły takie słowa.
Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż bardzo wiele teatrów przez jakiś czas, przez wiele sezonów tak w ten sposób pracował teatr muzyczny w Gdyni. Bardzo wiele teatrów ma jakby dwa rodzaje repertuaru. Na przykład farsy i komedyjki, trochę niższych lotów, na które ludzie walą drzwiami i oknami, i ambitny repertuar trudny.
To mają też teatry prowadzone przez bardzo znane nazwiska w Polsce, prawda?
Który w pewien sposób jest finansowany właśnie przez wpływy z tych komedyjek i fars. I wcale to nie jest wstydliwe.
Czyli zemstą nietoperza zarobimy na Czarną Maskę na przykład.
No na przykład. Się do no na przykład. I wcale to nie jest wstydliwe dla teatru i artystów tego teatru, że część swojego talentu poświęcają na repertuar, który nie jest może artystycznie bardzo wysokich lotów, ale dzięki temu teatr ma pieniądze na trudniejszy repertuar. Podobnie postępują niektóre wydawnictwa, wydając jakieś podręczniki, wydając kryminały, jakieś poradniki, które finansują literaturę, która się
To ja powiem w swojej branży, tak samo fotografowie robią, którzy robią fajne, długie, terminowe projekty, a żeby żyć, na przykład robią śluby i wesela. No
na przykład.
To jest normalne.
I to wcale, jak to i to wcale nie jest
nie złego.
Może jak, śpiewał w jednej ze swoich piosenek Leonard Cohen ostatnio, chociaż użył nieco innych słów, zresztą angielskich. Krótka przerwa. Break. I powracamy do komentowania. Tomasz Olszewski, Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz. Ktoś z Państwa pisze, inna sprawa, że na bodajże 250 pracowników opery w Urzędzie Marszałkowskim protestowały 3 osoby. Kolejny SMS. Można dodać, że w Urzędzie Marszałkowskim odwlekanie z podwyżkami jest podobne. Bardzo wiele osób od ponad 7 lat nie dostało ani grosza podwyżki. Próbuje się mamić, że malutkie premie 2 razy do roku są właśnie tymi podwyżkami. No pewnie ten temat będzie się jeszcze pojawiał, więc go na razie odłóżmy. No i po raz kolejny na żółtym pasku widzę. O 13:00 wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wyrok czy opinia? Bo wczoraj usłyszeliśmy, że to w zasadzie prywatna opinia paru sędziów Trybunału, którzy zebrali się na prywatnym spotkaniu.
Ale właśnie, nie wiem, czy panowie i państwo zauważyliście, wszyscy przedstawiciele PiS-u używali dokładnie tych samych słów i tego samego zdania, czyli dostali odgórne wytyczne.
A może osiągnęli wyższy poziom jednomyślności?
No może, tak. Polegający na tym, że na swoje telefony komórkowe dostali polecenie, jak mają się wypowiadać. Oczywiście no to jest kolejna odsłona tej wojny o przestrzeganie konstytucji w Polsce. Ja jestem bardzo ciekaw, jaki będzie wyrok Trybunału. Wczoraj trochę słuchałem tego wczorajszej rozprawy, wypowiedzi przedstawicieli różnych instytucji prawnych, od adwokatów, radców prawnych i tak dalej, Krajowej Rady Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego, jaki będzie wyrok Trybunału, ważne jest to, że już wczoraj pani premier Beata Szydło powiedziała, że ona tego wyroku nie opublikuje w Dzienniku Ustaw. Czyli już z góry zakłada w pewnym sensie łamanie prawa. Dlatego, że to nie zależy od prywatnej, dobrej lub złej woli premiera rządu, ale to jest po prostu przepis konstytucyjny, że ma obowiązek niezwłocznie wyrok Trybunału Konstytucyjnego opublikować. Dlatego też przedstawiciele strony rządowej mówią nie o rozprawie, nie o wyroku, tylko o jakiejś opinii, że a to prywatnie zbierają się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, mogą sobie zamówić kawusie i ciasteczka. No, pan wiceminister Jaki już tutaj przekroczył wszelkie granice chamstwa i arogancji. No zobaczymy, co będzie.
No cóż, tutaj rzeczywiście ten spór o Trybunał Konstytucyjny dawno przestał być sporem prawnym, a jest sporem politycznym. Niestety instytucja, która z założenia miała być ponad podziałami politycznymi, decyzją głównie, czy postępowaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, profesora Rzeplińskiego, staje się de facto stroną w sporze. Tutaj Mietek mówił o tym, że jest to pewne pytanie o to, czy w Polsce przestrzega się konstytucji. No właśnie, skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przestrzega konstytucji, nie przestrzega ustawy, no to rzeczywiście trudno mieć jakiekolwiek zaufanie do tej instytucji. Przypomnę, że artykuł 197 Konstytucji mówi, że pracę organizacyjną Trybunału określa ustawa. Według ustawy Trybunał Konstytucyjny powinien spotykać się w pełnym składzie, znaczy minimum 13 sędziów i rozpatrywać...
Ale to tej zaskarżonej ustawy, którą się zajmuje.
Ale ona obowiązuje aktualnie. Według tego również ma rozpatrywać te sprawy, które pod względem tego, kiedy napływają. Tego profesor i prezes Rzepliński nie ma zamiaru przestrzegać. No więc cóż, przecięcie tego, jak się wydaje, gordyjskiego węzła politycznego może tylko decyzja polityczna przynieść, a wydaje mi się, że obu stronom zupełnie na tym, żeby tego konflikt zażegnać nie zależy, szczególnie opozycji. No jest to dobra pozycja do tego, żeby atakować Prawo i Sprawiedliwość, właśnie grając na tym konflikcie. Z drugiej strony PiS się nie wycofa prawdopodobnie z tego, chociaż traci wizerunkowo, jak przypuszczam. Natomiast no, jest to jednak sprawa, która dotyczy fundamentalnej sprawy, czyli reform, przeprowadzenie swobodnie reform, które zamierza PiS przeprowadzić. Więc tutaj wydaje mi się kolejny pad. Oczywiście pewnie ten wyrok nie zostanie opublikowany. Termin oczywiście zbiega się z opublikowaniem raportu Komisji Weneckiej. No i to będą kolejne kroki, które pewnie będziemy niedługo komentować.
Ale czy Trybunał przeszkadzał w Prawu i Sprawiedliwości w reformach, czy też sprawa dotyczy spraw, o których wczoraj usłyszeliśmy, że to ta kolejność wpływania spowoduje, że ewentualna ustawa o policji, czyli tam, gdzie jest inwigilacja, bardzo poważna i myślę, że nad nią trzeba poważnie się pochylić. Ustawa o służbie cywilnej, czyli tam, gdzie nawet kobiety w ciąży zostały wyrzucone z pracy, te ustawy byłyby rozpatrywane najwcześniej za 2,5 roku, czyli tak naprawdę doszło i tak już do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego.
Ja bym chciał podnieść jeszcze jeden wątek, o którym Janek wspomniał, bo jestem przekonany i mogę się z Państwem i z Wami założyć, a propos prezesa Rzeplińskiego, że w ciągu tygodnia, dwóch dowiemy się, może teraz przesadzę, to tak celowo zrobię, że będzie jakaś teczka na prezesa. Nie. Taki jest schemat. To nie jest, to jest działanie, to się wpisuje pewne działanie, że
nie,
teczka...
Nie zakładam się z tobą, Maćku, bo myślę, że masz rację.
Nie wiedziałem, tak, Maćku, że jesteś zwolennikiem teorii spiskowej.
Nie, dlaczego? Ja mówię, to akurat mnie tak potwierdza, ja nie mówię, że będzie teczka, ale że się okaże, że ma jakiś... Coś leży na rzeczy, że coś z przeszłości musi wygrzebie. Ale Janku, zwróć uwagę, że każdy, który ma odmienne zdanie, znajduje się na niego jakiś hak. I to jest od pewnego czasu. No,
a jeśli, przepraszam, tak, jeśli no, nie ma haków, to się rzuca oskarżenia, obraża się ludzi, tak. Miesza z błotem,
i ja
żeby
nie mówię,
nie
czy to jest złe,
innym.
Czy dobre. Tylko taka jest metoda. I to Mietek to podchwycił. I taka jest metoda. I być może skuteczna. Ja nie mówię, że to nie jest skuteczna, bo w momencie, kiedy znajdą się może nie haki, ale rzeczy, które będą w jakiś sposób dyskredytowały pozycję prezesa Rzeplińskiego, on straci swoją pozycję w oczach społeczeństwa i cel zostanie osiągnięty. Ja nie mówię, czy z punktu widzenia partii rządzącej to bardzo dobrze jest.
Ale na jakiej podstawie wyciągasz takie wnioski?
Na podstawie obserwacji wcześniejszych.
A tak, ale na kogo została wyciągnięta teczka?
Kto decydował? Sędzia, nie pamiętam jego nazwiska, ten co skarżył prezesa...
Sędzia Tuleja.
Tuleja, tak?
Chyba
nie,
tak.
Jeszcze jest ten...
A nie. Ten,
który wydał na Kamińskiego wyrok.
Tak.
No i jest tego dużo. Od razu się okazuje... No, cała ludzie z kodu. Jeżeli ktoś się w kodzie, jaki to nie był, czy dobry, czy zły, są różnie ludzie, ale od razu się wyciąga brudy. jest to metoda, którą ty może nie pamiętasz, Janku, bo jesteś młodszy, ale my z Mietkiem pamiętamy tą metodę.
Ale to mów o konkretach, na kogo z kodu wyciąga się, bo wiesz...
No, no, takich... Na Kijowskiego, że
Kijowskiego,
nie płaci.
No dobrze, ale to jest...
Ale on chyba
właśnie, ale płaci. Ale nie płaci,
chyba,
no to...
Ale on chyba wyraźnie to wyjaśnił, ale na czym to polega.
Przedstawiasz to jako jakąś, nie wiadomo, jaką, jaki dziwny mechanizm, który jest tylko mówię... opozycja. No przecież to jest normalne w grze politycznej, że jeśli ktoś nie ma zupełnie czystej karty. I to niezależnie tak nie. od dwóch stron sporu politycznego, to zawsze ta druga strona będzie próbowała w jakiś sposób tę osobę skredytować. I to robiło również Platforma Obywatelska. No to ja... jest oczywiste, prawda? No teraz ja nie wiem, czemu ja się dziwisz.
A teraz ja ciebie poproszę o przykłady, jak to Platforma Obywatelska wyciągała tak. kwity.
No nie znaję,
bo takich rzeczy nie było. Otóż widzisz, Janku, tak to wygląda,
oczywiście,
że
oczywiście,
strona...
że wyciągała...
Poczekaj, daj mi skończyć.
No ale no to jak mnie pytasz, no to chyba mogę odpowiedzieć, prawda?
Janek da przykład.
Chociażby na Jarosława Kaczyńskiego, no, który no był w głównej mierze nawet obecnie zdyskredytowany jako taki, który na przykład nie brał udziału, który nie był internowany w stanie wojennym, który miał jakoby pewnego czasu podpisać lojalność.
Bracia Kardosy za chwilę udowodnią, że był bardzo
internowany. No dobrze, ale oczywiście, że nie był, ale podaję to przykład, bo się pytaliście o przykład dyskredytowania osoby publicznej, wysoko postawionej w PiS-ie, wyżej postawionej osoby w PiS-ie chyba nie mogę wskazać obecnie jako prezesa,
nie uda.
Który był dyskredytowany. Więc podaję
nie
jest złego,
że nie, brał, nie był internowany.
Nawet, śmiało, przepraszam, wypowiem się w imieniu przeważającej większości Polaków. Przeważająca większość Polaków nie była internowana.
Dobrze, ale to było przedstawione Maćku jako Janku, coś, co dyskredytuje go jako osobę,
nawet
która
jeśli
była w opozycji.
Rzeczywiście tak było, jak ty mówisz, że to była dyskredytacja, bo, tak nie
tak
uważam.
Było przedstawione.
To jednak
z drugiej
strony, czyli strony narodowo-prawicowej, pisowskiej, to jest zasada. To nie, tam był przypadek, jeden z przypadków. A tutaj jest zasada, że trzeba dyskredytować swoich przeciwników, którzy nie są przeciwnikami, oni są wrogami.
Ale
oni
przepraszam,
są zdrajcami, komunistami,
zasada obowiązuje. No wcześniej były oszołomy, Ciemnogród. Ta zasada obowiązuje w Polsce od dawna.
Ale daj mi skończyć. Chodzi o to, że PiS przyjął dokładnie tę samą zasadę, jaka panowała w Polsce PRL-u za Gomułki. Ja wczoraj obejrzałem bardzo dobry film sprzed kilku lat, dokument na TVP Historia poświęcony, wczoraj była rocznica, marcowi 68 roku z tym słynnym przemówieniem Władysława Gomułki 19 marca w Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie. Wielki wiec, taki wiec nienawiści. I słuchajcie, naprawdę z pewnym przerażeniem słuchałem Gomułki, widząc Jarosława Kaczyńskiego.
To jest obsesja.
Dokładnie te same słowa. Ci sami wrogowie, którzy czyhają na nas z zewnątrz. Ci wszyscy zdrajcy, ci wszyscy odszczepieńcy, ci, którzy mówią o sobie, że są Polakami, a tak naprawdę to jest, jak powiedział wczoraj czy przedwczoraj Jarosław Kaczyński, między innymi o mnie. Bo ja biorę udział w demonstracjach KOD-u. Powiedział,
najgorsze, że w 68 też było o tobie.
Że jestem oszustem, że to jest oszustwo, że polska flaga to jest jedno wielkie oszustwo. To jest dokładnie to samo. Słuchajcie.
Mój teść, który ma 75 lat, wczoraj wyszedł do mnie, ja wczoraj pracowałem w domu, bo kończę taką jedną książkę, i wyszedł do mnie i mówi: Maciek, słuchaj, Gomułka. Ja to pamiętam z 60 lat. To, co słyszałem w telewizji, ten język, ta mowa... To tak trzeba mi się wytłumaczyć. Jakbym, ja tego nie pamiętam na 60, ja tylko znam to z przekazu telewizji. Maciek, jakbym słyszał Gomułkę. To, co ty, Mietku, mówisz, dobieranie słów. Jest to, ja nie mówię, cel osiągnie, na pewno jakiś cel w tym osiąga. Nie mówię z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnych ludzi, a mniej że wszystkich, bo ja znam wielu samorządowców, na przykład związanych z Prawem i Sprawiedliwością, wspaniałych ludzi, którzy też są pewnie przerażeni, ale ten styl retoryka, powołam się jeszcze na mojego teścia, który wyszedł
ja
powiedział
Gomułka. Ja mogę w końcu powiedzieć, bo mam wrażenie, że tutaj Maciek i
powołaj się
gdzieś,
na teścia.
Gdzieś tam współbrzmią, ja natomiast nie wyłamuję się i też chciałbym coś powiedzieć, no więc ja taką retorykę oczywiście widzę też po tej drugiej stronie, chociażby panią Henrykę Krzywonos, która na manifestacji KOD-u mówiła o tym, że precz z kurduplem, no oczywiście tutaj tego nie wspominacie i to wam się nie kojarzy z Gomułką.
Mówię na temat prezydenta Komorowskiego podczas demonstracji, nie mogę tego powtórzyć niestety.
Pytaliście mnie o przykłady kolejne, wyciągania właśnie pewnych brudów. No przecież przykład pierwszy z brzegu, no to członek PiS-u, który zajmuje się sprawą Trybunału Konstytucyjnego został jakby no, ujawnione to, że był w PZPR-ze i mi się to osobiście nie podoba, natomiast ta druga strona robi dokładnie to samo, znaczy wyciąga pewne rzeczy, które w ich mniemaniu i też pewnie w większości społeczeństwa wydają się nie za fajne, no i rzeczywiście się to wyciąga, więc ten mechanizm, pytaliście o przykład, podaję. Natomiast co do tego języka, no cóż, ja niedawno pisałem, że ten język nienawiści jest po obu stronach, on mi się nie podoba, natomiast wy tutaj głównie naciskacie i kładziecie nacisk właśnie tylko na tę jedną stronę i zauważacie tej drugiej. No przepraszam, retoryka pełna nienawiści również jest na manifestacjach KOD-u prezentowana, czego pewną emanacją są wypowiedzi sympatyków KOD-u po wypadku prezydenckiej limuzyny. Pełne no nienawiści, pewne gniewu.
Janku,
i
doskonale
tak
wiesz, że istnieją trole pisowskie, które nawet za to dostają pieniądze. Już teraz nie opowiadaj
wszystko
takich historii.
Wszystko do troli sprowadzimy, tak? Bo oczywiście ludzie, którzy chodzą na manifestacje KOD-u są nieskazitelni, krystaliczni i niepełni nienawiści.
Wydaje mi się, że muszę zaingerować w waszą dyskusję. Panowie, chyba trzeba skończyć ten temat, bo mi się wydaje, że to, że zamiast ad rem, ad personam się u nas prowadzi spory, to jest już od dawna znane. Nie, jeżeli brakuje mi argumentów, żeby komuś udowodnić, że nie ma racji, to mówię, że jest po prostu głupi, dostaje wiaderkiem po głowie i mówię mu paszą wąt.
Ale ja się pociągnę ten jeden temat, że, bo to zaraz a propos Janka, że cel uświęca środki i to, co się robi, możemy z Mietkiem tu, czy nawet ty krytykować zachowanie pewnych ludzi, ty na przykład wyciągasz rzeczywiście i masz rację, że to, co dzieje się czasami na manifestacjach, kogoś się z tobą zgadza. Czasami jest, zgadza się, przesadza się, że ta atmosfera, ja mówiłem tydzień temu o spirali nienawiści, Polak wobec Polaka jest coraz bardziej negatywnie do siebie się nastawia. I rzeczywiście tak się dzieje też na manifestacjach KOD-u. Także uważam, że no nie jest dobrze.
A mi się podoba, bo a propos manifestacji KOD-u, przepraszam, Mieczysławie, wejdę w słowo, bo ja od paru dni obserwuję też, nie wiem, czy macie taką podobną refleksję, bo wydaje mi się, że ona jest bardzo bardziej natury ogólnej, bo w szkole nas kiedyś uczono, co to jest demokracja. To znaczy uczono nas oczywiście na podstawie starożytnej Grecji, gdzie nie mówiło się o tym, że był to ustrój może polegający na tym, że wykluczone były kobiety oraz niewolnicy, czyli wolni Grecy brali udział w tym głosowaniu. Potem się okazało oczywiście, że mieliśmy demokrację wedle, tak, którą kiedyś pięknie Jacek Fedorowicz określił, czyli z przymiotnikiem anulującym, czy też znoszącym. Demokracja socjalistyczna, czyli w tym wypadku przymiotnik znosił znaczenie rzeczownika. Ale teraz mam wrażenie od paru dni, że bardzo ciekawa rzecz się z tej narracji wydziela, że jak to w Polsce nie ma demokracji? Przecież można demonstrować. Jak to nie mówią, że nie ma demokracji? Mamy demokrację, bo przecież można demonstrować. I się okazuje, że demokracja to jest ustrój, w którym wolno demonstrować. No bardzo podoba mi się to wreszcie wyjaśnienie mi, na czym polega demokracja. Cieszę się, że na stare lata przynajmniej zrozumiałem, w jakim kraju żyję.
No nie, wydaje mi się, że nawet ta dyskusja pokazuje, jak głębokie są te różnice, tylko różnica polega na tym, że my możemy się spierać o pewne poglądy, natomiast czyjeś poglądy nie powinny wpływać na ocenę danego człowieka i to jest, myślę, kluczowe i dlatego w dyskusji powinniśmy używać argumentów, a nie, tak jak Tomku powiedziałeś, jakichś insynuacji czy właśnie ad personam ataków. No i to na tyle.
No, ale zawsze wpływały, no ktoś mówił, że się kręci nie to, a tamto się kręci i miał nieprzyjemności z tego powodu. Daleko idące, że tak się wyrażę.
Natomiast gdzieś chyba odpłynęliśmy od Trybunału Konstytucyjnego.
No, bo...
no ale właśnie to powoduje, że spór, który dotyczy ważnych, istotnych problem, który dotyczy ważnych, istotnych z punktu widzenia państwa i naszego społeczeństwa spraw, powoduje jakiś przypływ złej energii, że się kłócimy, że wyciągamy. I to jest właśnie...
No tak, tylko ty, Maćku, powiedziałeś, że wracając jakby do genezy tego, tego sporu naszego, że znajdzie się teczka na profesora Rzeplińskiego. No tylko, że szkoda, że na przykład nie widzisz tych proporcji, że profesor Rzepliński stał się, mimo że jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czyli instytucji założenia apolitycznej, stał się niejako stroną w tym sporze politycznym. No na pewno widziałeś te fragmenty nagrań, gdzie stoi w otoczeniu posłów Platformy Nowoczesnej, konsultując z nimi prawdopodobnie jakieś kolejne kroki, czy to, że brał
ale
udział...
Ale też wnioski to, wyciągasz. No, stał tak, i rozmawia,
mówisz,
a już...
prawdopodobnie już coś tam robił.
Tak, ale mówię prawdopodobnie, rozmowy, bo no nie właśnie. Jestem pewien. Dlatego, dobrze, ale inny przykład to, że przecież brał udział i to aktywny w konsultacjach nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym PO-PSL, którą później Trybunał uznał za niezgodną z Konstytucją. No to znaczy, że również brał jednak aktywny udział w przygotowaniu przygotowywaniu tego, co...
Ale kiedy swego czasu Trybunał pod jego jakby przewodnictwem wydał bardzo korzystny wyrok dla Kościoła, zresztą został nagrodzony najwyższym odznaczeniem państwa Watykan, to nikt nie protestował przeciwko panu sędziemu Rzeplińskiemu.
Ale Kościół jest, nie wiem, stroną
No kwestia dotyczyła, o ile dobrze pamiętam, finansowania religii chyba, czy obecności religii.
No ja niestety nauczania. Nie wiem tego, więc się nie odniosę. No, tutaj musielibyśmy na konkretach operować.
No musiałbym to znaleźć w tej chwili. Natomiast chodzi mi o to, że znowu wydaje mi się, że ocenianie werdyktu jednak bardzo znanych prawników poprzez pryzmat jednej osoby, do której ewentualnie są zarzuty, że konsultował. No jeżeli chce, nie wiem, przeprowadzić reformę szpitala, to rozmawiam z lekarzami, jak oni to widzą, więc wydaje mi się, że...
Trudno, żeby nie konsultować tego z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to jedna z najważniejszych osób w państwie,
znaczy,
tak
nie
naprawdę.
Jest ta droga. Należy konsultować z prawnikami.
A władza, obecna władza
wczoraj
właśnie
prawnicy...
robi wszystko, żeby zohydzić poprzez osobę prezesa Rzeplińskiego, żeby zohydzić w ogóle cały Trybunał. Proszę zauważyć, o tym się nie mówi, ale z jednej strony wszyscy przedstawiciele władz, łącznie z panem Andrzejem Dudą, już założyli wczoraj, że to nie będzie żadna rozprawa, tylko prywatne spotkanie. Natomiast dwójka sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni przez Andrzeja Dudę, bierze udział w tej rozprawie, a więc nadają rangę rozprawy. Z jednej strony tak, z drugiej strony inaczej, ale to nieważne. Nieważne, co Trybunał Konstytucyjny dzisiaj ogłosi. Ważne, że my PiS już wiemy, że to na pewno
tak,
odrzucimy.
Ale też takie patrzę na inny aspekt sprawy, że jest spór wokół Trybunału, notowania cały czas partii rządzącej, mam tu na myśli Prawa i Sprawiedliwość, rosną, właściwie utrzymują się na poziomie 39%, z tego co pamiętam, 38-39%, czyli bardzo, bardzo wysokie. Może społeczeństwo tak chce.
Kogo obchodzi Trybunał Konstytucyjny? Najważniejsze jest 500+.
Może właśnie chce takich rządów. Może my jako społeczeństwo potrzebujemy zmiany.
Ale
potrzebujemy... Czytałem taki sondaż właśnie wczoraj, gdzie padło pytanie, i to sondaż nie taki tam internetowy, oczywiście tylko przez pracownię przeprowadzone, że padło pytanie, czy uważasz, że zmiany po 89 roku w Polsce były korzystne, czy niekorzystne. I wyobraźcie państwo sobie, że 26% albo 28% ludzi uważa, że zmiany po 89 roku były korzystne dla Polski. Ale 24% uważa, że zmiany po 89 roku były dla Polski niekorzystne.
Ale myślę, że każdy patrzy przez perspektywę, perspektywy. No dla pracownika PGR-u, prawda, z jego punktu widzenia nastąpiła tragedia, nastąpiła zagłada całego świata, jaki
znał. I tutaj jak gdyby jest też wątek ostatnich 2 lat rządów Platformy Obywatelskiej, już schodzimy na politykę, że rzeczywiście, jak mówię populistycznie, może tak potocznie, kolokwialnie, jak się mówi, Platforma popłynęła, oderwała się od rzeczywistości. I to spowodowało, że ci ludzie są skrzywdzeni.
Druga kadencja dla mnie niestety świadczy o tym, się oderwała od rzeczywistości. I ekspoze premiera, jego wyjście i powiedzenie o tym, że podnieśliśmy wiek emerytalny. Gdyby tam zabrzmiało, niestety sytuacja ekonomiczna jest taka, jaka jest, musimy powrócić do dyskusji o wydłużeniu wieku emerytalnego, to ja bym to zrozumiał. Natomiast gdyby powiedzieli to wcześniej w kampanii wyborczej, nie wygraliby po raz drugi wyborów. Oczywiście, na tej samej zasadzie, jak gdyby ktoś zapytał, czy znosimy podatki, no to ta partia wygra, prawda, najprawdopodobniej.
Wracając jeszcze do Trybunału i do tego, o czym Mietek mówił, no rzeczywiście już takie jakby a priori zakładanie w ogóle, jaki będzie wyrok, nie jest niczym dobrym, natomiast też wydaje mi się, trzeba na to spojrzeć z tej strony, o którym już mówiłem, czyli ten Trybunał spotkał się niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z ustawą regulującą pracę Trybunału, więc to są jakby te dwie rzeczy, które dobrze pokazują cały spór, że my się gdzieś okupujemy na tych dwóch pozycjach. Tak naprawdę wydaje mi się, że ani jednej, ani drugiej stronie nie do końca zależy na kompromisie. Znaczy w ogóle jakakolwiek próba kompromisu tutaj nie jest podjęta, znaczy ani z jednej, ani z drugiej strony, tak mi się wydaje. No, była ta propozycja europosła Ujazdowskiego, no przynajmniej była to jakaś chęć
Ale przez jego własne środowisko powiedziano, później jego powiedziało, że nie było takiej propozycji, on tego nie konsultował i tak dalej.
Dlatego to troszeczkę się wpisuje to, o czym mówię. Znaczy, że ten kompromis chyba nie jest do końca na rękę. Eks-minister
Sprawiedliwości Budka też miał propozycję, prawda, żeby wygaszać
strony i to chyba nie jest dobre. Znaczy, że ja w ogóle się, nie prowadzisz żadnych.
Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz na temat Trybunału dzisiejszej, wczorajszej i dzisiejszej rozprawy, bo musimy pamiętać o tym, czym się zajmuje Trybunał. Trybunał zajmuje się wczoraj i dzisiaj nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeka we własnej sprawie.
Orzeka we własnej sprawie. Ponieważ zajmuje się tą nowelizacją, to według mnie rzeczą zupełnie logiczną jest, że nie może działać zgodnie z tą nowelizacją, którą właśnie sprawdza.
Tak, to jest wprowadzona w życie i działa, i funkcjonuje.
No tak, ale nie wiadomo, czy ona jest zgodna z konstytucją. Właśnie tym się teraz zajmuje Trybunał. I podstawą do pracy Trybunału jest poprzednia ustawa.
No tak, ale Mietku,
mamy 12 opinię Komisji Weneckiej, która może ona będzie próbą wpłynięcia na jakiś kompromis.
Ale wczoraj usłyszeliśmy o komisjach weneckich w liczbie mnogiej, także od urzędującego prezydenta.
Już wiemy, co pani premier, co Andrzej Duda sądzą o komisji weneckiej. Wczoraj wrócimy, nawet podnosząc głos
mówili. Do wątku, który poruszyłem tydzień temu, a wspomniałem o tym, o planie, o fajnym, dobrym planie dla Polski, tak myślę, Morawieckiego, wicepremiera Morawieckiego. W momencie, kiedy my będziemy stali o koniem, będziemy wobec Unii Europejskiej, będziemy się trzymali z Węgrami, której największy sojusznikiem jest Rosja, to my gdzie będziemy? Gdzie my Polską będziemy? Gdzie my Polacy? W którym miejscu Europy i świata? Między młotem a kowadłem? My mówimy o sprawach wewnętrznych Polski. Nas
zadajesz podchwytliwe pytania, a w szkołach od dawna nie uczą rosyjskiego.
Rozmawiamy o Trybunale, a patrzmy, co się na świecie dzieje. Co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje... Wczoraj było podpisane porozumienie dotyczące relokacji i zwrotu emigrantów do Turcji. Jakim kosztem dla Europy? No i dzisiaj rano czytałem, słuchałem, że to już daleko od nas, ale też to jest problem ogólnoświatowy, że cały świat jest na bardzo krótkiej pozycji teraz stoi. Że Korea wyprodukowała miniaturowe bomby, Korea Północna oczywiście, miniaturowe bomby wodorowe. Wczoraj to podano. Także jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, my jako Polacy. No tak, między motem a kowadłem. I jeżeli w momencie, jeżeli nie przyjmie się raportu Komisji Weneckiej, Polska będzie uznana, ja nie mówię, żeby przejmować toczka w toczkę, czy przyjmować wszystko. Tak jak ty, Janku, powiedziałeś, trzeba dążyć do wypracania kompromisu. No to ten cały plan dla ludzi, dla Polaków, podniesienia stopy życia, rozwali się. No bo ten plan Morawiecki jest oparty na pieniądzach z Unii Europejskiej. Wiadomo, że Unia też ma swój interes.
Czy ty masz na drugie imię Kassandra?
Kompromisu trzeba szukać, tylko że tak, wydaje mi się, że wy upatrujecie braku tego kompromisu tylko po jednej stronie, a na reakcje na przykład opozycji na propozycję Ujazdowskiego też były bardzo negatywne. Właściwie nikt nie powiedział, cieszymy się, że jest jakaś próba podjęcia rozmów i kompromisu. Nie, wszyscy praktycznie jak słuchałem wypowiedzi tak, opozycji skrytykowali w czambu tę propozycję, nawet się do niej nie specjalnie
usłyszeli.
Ja wiem, tylko mówię, że zwracam uwagę, że wy tylko po jednej stronie widzicie brak chęci kompromisu.
Ale akurat Ujazdowski okej mówił,
Tak, ja mówię, że z tej drugiej strony opozycji psychologii, nie ma w ogóle chęci.
O ile pamiętam
rozmowy
z dawnych wykładów, to się nazywa wpływ zainteresowań na postrzeganie. Jest tak, że inne są wpływy na postrzeganie, na ocenę, a wpływ czasu jest nieunikniony. Ludzie i pieniądze po godzinie 10 w Radiu Gdańsk, a komentowali zawarcie się pod koniec spierając Mieczysław Abramowicz,
dziękuję
Jan
bardzo.
Chlebowicz,
dziękuję bardzo.
Maciej Kosycarz. Ja starałem się tonować. Tomasz Orzewski, do usłyszenia.